Rok 2017 w naszym kraju, ale nie tylko w Polsce, w całej Europie, nawet na świecie, był obchodzony jako rok 500 lat reformacji. Obchodziliśmy 500. Rocznicę wystąpienia księdza doktora Marcina Lutra, która miała miejsce w Wittenberdze, dokładnie 31 października 1517 roku. Ale to nie ten fakt zaważył na tym, że reformacja przyniosła tak wielkie owoce dla całej Europy, ale odzew na to, co Luter wtedy powiedział, co napisał. A chciał powrócić do chrześcijaństwa pierwszych wieków, do Pisma Świętego, do Biblii, do wyznawania tylko wyłącznie Jezusa Chrystusa i do uznania, że nie naszymi uczynkami, ale tylko łaską Bożą możemy otrzymać zbawienie. W tamtym czasie to było rewolucyjne i przyniosło wielkie zmiany dla mentalności całej Europy. Ludzie przestali uciekać do klasztorów, by tylko tam odnaleźć zbawienie, ale w codziennym życiu zaczęli odkrywać piękno, relacje z Bogiem i budować swój system wartości w oparciu o wartości ewangeliczne. A dodatkowym elementem, który zmienił oblicze Europy, było szczególne położenie akcentu na etos pracy, na przekonanie, że człowiek swoje powołanie realizuje właśnie poprzez dobrze, solidnie wykonywaną pracę. To spowodowało, że kraje, które przyjęły ewangelicyzm, tak szybko się rozwijały i zupełnie zmieniały swoje oblicze.
Księże biskupie, a jak reformacja wpłynęła na historię Polski? Jak wpłynęła na kulturę nie tylko Polski, ale Europy także?
Jesteśmy w Gdańsku i warto przypomnieć, że pierwsze polskie wystąpienia reformacyjne miały właśnie miejsce na terenie Gdańska. To Jakob Knade już w 1518 roku zaczął głosić Ewangelię według czystej nauki, jak to wówczas głoszono. Oznaczało to nawiązanie do idei Lutra, do tego, by Ewangelię głosić przede wszystkim w języku zrozumiałym dla ludu, by odprawiać nabożeństwa komunijne pod dwoma postaciami, czyli by wszyscy wierni byli równo traktowali, otrzymywali ciało i krew Chrystusa, czyli chleb i wino podczas nabożeństwa eucharystycznego, komunijnego. I dopiero po przyjściu do władzy Zygmunta Augusta, syna Zygmunta Starego, następuje w Polsce epoka tolerancji, otwarcia i nieprawdopodobnego rozwoju idei reformacyjnych. Warto chociażby wymienić Mikołaja Reja, który był ewangelikiem, nie tylko pisarzem, twórcą języka polskiego, ale także wybitnym teologiem ewangelickim, o czym niestety się dzisiaj zapomina. Jeżeli przyjmiemy statystyki, to w połowie XVI wieku 30% szlachty i mieszczan przyjął wyznanie ewangelickie, najpierw luterańskie, a później także wyznanie kalwińskie, które w porządku chronologicznym jest późniejsze od luterańskiego. W Sejmie wielu wybitnych działaczy to byli właśnie członkowie Kościoła ewangelickiego. I XVI wiek zdominował polską dyskusję w kierunku myślenia o kościele narodowym. Orędownikiem tej idei był Andrzej Frycz Modrzewski, czyli kościoła zorganizowanego na wzór kościoła w Anglii. Stało się inaczej. Można powiedzieć, że takim kulminacyjnym momentem polskiej tolerancji i zjednoczenia obozu reformacyjnego była Konfederacja Warszawska roku 1573. Wyjątkowy akt polskiego Sejmu Konfederacyjnego, który dawał trzem wyznaniom, ewangelikom, rzymskim katolikom i prawosławnym, równość Rzeczypospolitej. Niestety, panowanie Zygmunta III Wazy zakończyło epokę tolerancji, nastąpiła w Polsce kontrreformacja.
A jaki wpływ na historię i kulturę mieli ewangelicy później? Bo to nie jest tak, że oni nagle zniknęli w XVII wieku i później nie funkcjonowali w naszym otoczeniu.
Warto przypomnieć, że trzy królewskie miasta, czyli nasz Gdańsk, Toruń i Elbląg, które były częścią Rzeczypospolitej aż do zaborów, zachowały wyznanie ewangelickie, były miastami ewangelickimi, gdzie 80% ludności było właśnie tego wyznania. I tutaj trzeba przypomnieć ogromne tradycje akademickie, gdańskiego gimnazjum akademickiego, toruńskiego, elbląskiego, które były wyjątkowymi szkołami na terenie Rzeczypospolitej o bardzo wysokim uniwersyteckim wręcz poziomie, ale ze względu na to właśnie, że były w miastach ewangelickich, nie mogły uzyskać statusu uniwersytetu. A więc nauka, szkolnictwo, wydawanie druków. Trudno w to uwierzyć, że w Królewcu wydawano więcej polskich książek w języku polskim, przy okazji tego, że tam był uniwersytet zwany Albertyną, niż w Krakowie. Rozwój muzyki. Władysław Szamotu, najwybitniejszy polski kompozytor renesansu, to ewangelik. Tę listę można by mnożyć z XVI wieku, ale nie chciałbym się zatrzymać tylko na tym momencie, ponieważ ta kultura cały czas trwała. I w XIX wieku mamy szczególne postacie, które przyczyniły się do rozwoju polskiej kultury, nauki, muzyki również. No chociażby wymienimy Kolberga czy Lindego. Te dwie postacie to są właśnie ewangelicy, którzy wnieśli dla polskiej kultury, etnografii nieprawdopodobny wkład.
Mówi się, że ewangelik to obcokrajowiec. To stereotyp, to pewne, że to jest stereotyp. Jak z takimi stereotypami walczyć? Jak się ich pozbyć?
Cały rok 2017 staraliśmy się w Polsce, na Pomorzu i u nas w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, pokazać prawdziwe dziedzictwo reformacji, że było to dziedzictwo ludzi, którzy tutaj mieszkali, tutaj tworzyli. Często stereotypy językowe są przekleństwem, ale jak spojrzymy na Śląsk Cieszyński, to tam był odwrotny stereotyp. Kto był ewangelikiem, był Polakiem, pielęgnował polską kulturę, a ci, którzy nie byli ewangelikami, to byli Czesi, Austriacy, więc warto spojrzeć z szerszej perspektywy i zobaczyć, że w Polsce tak naprawdę nigdy nie było podobnego czasu jak po II wojnie światowej. Monolitu językowego, wyznaniowego. Polska była krajem wielu kultur, wielu języków, wielu wyznań i wielu religii. I tę tradycję chcemy pokazywać. Mikołaja Reja, ewangelika, jako ojca literackiego języka polskiego, Samuela Bogumiła Lindę, który tę kulturę opisywał, poetów, twórców, malarzy, później obrońców Polski, generałów kampanii wrześniowej. Więc te stereotypy mają to do siebie, że często są oparte na błędnych przesłankach, a niestety pokutują, bo są też przez pewne siły polityczne wykorzystywane dla własnych celów. Także wykorzystaliśmy ten rok 2017 jak najlepiej, by pokazać bogactwo kultury ewangelickiej, teologii, myśli, nauki i pokazać również wpływ ewangelików na rozwój polskiego języka, który był naprawdę nie do przecenienia.